dobry wieczór. Radość dzika, że znów możemy się spotkać i poplotkować o tym i owym. Dawid Ramadan,
Wioletta Abrasowicz-Madej, a na początek, korzystając z okazji, składamy wam, kochani, wszystkiego dobrego i szczęśliwego.
Co tym razem świętujemy? Rok szczura?
Otóż to. Chiński Nowy Rok według kalendarza księżycowego rozpoczął się 25 stycznia i w normalnych warunkach obchodzono by go przez kolejnych 15 dni. Jednak najbardziej spektakularne obchody chińskiego roku, zarówno te w Pekinie, jak i Hongkongu, odwołano.
I tu musimy wspomnieć o wirusie, który pojawił się w 11-milionowym mieście Wuhan i roznosi się w dość zastraszająco szybkim tempie po świecie. Przypadki zachorowań wywołane koronawirusem odnotowano poza Chinami w Japonii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej czy w Australii.
I obecnie wydaje się największą panikę koronawirus zasiał poza Chinami, w Tajlandii. Zagrożenie jest spowodowane dużą liczbą połączeń lotniczych między obu krajami, o czym informuje tamtejsza Polonia, skądinąd z nami zaprzyjaźniona. Dzięki, Monieńko. Pozdrawiamy was gorąco.
Sytuacja jest groźna i na pewno trzeba trzymać rękę na pulsie, a w razie najmniejszych nawet podejrzeń wykonać testy diagnostyczne. Może ktoś z Departamentu Zdrowia nas usłyszy i istotnie uzna, że warto takie badania w kierunku koronawirusa proponować pacjentom.
Uff, ale zaczęliśmy. Teraz będzie już tylko lepiej, obiecujemy. Halo, tu Polska, jesteśmy tu dla was i zwarci, i gotowi, i mimo wszystko optymistyczni.
Niepoprawnie optymistyczni, zgodnie z obietnicą.
Zatrzyma. Zbudujemy dom, lepszy dom, wyżej nieba w domu. Tym ludzie wolni są i miłość pokój wspiera. Mocno wierzą w to, że wolności ludziom trzeba. Zbudujemy dom wokół nas i ponad nami. Zbudujemy dom wyżej gwiazd nad głowami. Zbudujemy w sercu nowy świat, już bez granic. Zbudujemy dom. Twoją skalę, to tak pachnie już nowy dom, w nowej chwale. Z okna na świat zniknie kurz i umilkną fale, w górę wszystkie ręce, które chcą budować dalej. Zbudujemy dom wokół nas i ponad nami. Zbudujemy dom wyżej gwiazd nad głowami. Zbudujemy w sercu nowy świat, już bez granic. Wielu odda wszystko to, co ma, żeby żyć i kochać, a kochać choćby jeden raz. Wiesz, tu między niebem, ziemią, wodą, ogniem, w sercu staje dom, a w nim będziemy wiecznie chwilami. Zbudujemy dom wokół nas.
Mimo że urodził się w Auckland 54 lata temu, to o jego pochodzeniu świadczy choćby imię.
Szczepan i Małgorzata Urbanowicz są dziś naszymi gośćmi specjalnymi. Rozmawia Przemek Dawidowski.
Dzień dobry, witam. Could I ask you, because as we were walking in, we were mentioning your name and my name, Przemek and Szczepan.
Yeah.
Such
complex names.
Yeah. So I take it you were born in Poland?
No. Born here in Auckland.
Oh,
yeah.
Okay.
1966. There you go.
Right. Okay.
For the records.
Cool. Yeah. So you're blessed with an interesting name in the English sphere of influence.
Yes. Absolutely.
I'll ask you. How do they cope?
Your mum told me that she always liked name Szczepan, and she thought that if she ever has a son, that's the name she will give him. Okay. But she never thought she would leave Poland, so her son was born in an English-speaking country, but she still gave him the name she always liked. Yes.
Once she decided, that was it. So that's so everyone sort of knew the written version, but I think we just dealt with it by calling me all sorts of versions of it in English, like Stephen, Stefan, Shepin, Sezipin, name it. But I probably didn't think too kindly of it at the time. I thought it probably was I was just getting, geared on by my friends. But now, probably for the last 20 odd years, it's had its benefits for sure. Ever since my professional career,
tell me about that.
Well, I suppose I graduated in architecture, so that's what most of my sort of adult life has been working as an architect, and that's what I've pursued in Australia. Through most of that time, as soon as I started working as an architect, my surname and my Christian name, I just used the full version, and that worked very well, and it still does to this day. So, and more so now that I'm painting more than I am doing architecture, then I think I'm just really grateful for the fact that I have such a complex name. It stands out, and I think there's an immense individuality to it that works to my benefit.
Yeah, I can imagine that there wouldn't be another one in Brisbane or in Australia.
Once you start getting back to Poland, there might be one or two, but no one out here.
Yeah.
No one out here.
Yeah, so that really makes me.
W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. Osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, jego i przestanie płakać, bo już za plecami. To policjant jak sam anioł, w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim. Przebaczy to, co może i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia
kieszeniach, czasem coś sprzedają i tramwajem jadą w święta, aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia.
And to add to that, in fact, I use it now, and I have done for the last 20 years. I've used the first four letters of my Christian name. So SZCZ has been the name of the company that I've had started a number of years ago, and that's the same company name that I still use now, SZCZ.
Okay.
Does everything.
Yeah. So it's great that you've been able to reap the rewards, but to also transform that into a real positive aspect.
Absolutely.
Of your creativity.
Absolutely. Yeah.
So you said that you're an architect.
Yes.
And you're an artist. Mm-hmm. I'm wondering, have you finished with architecture? Or are you an architect still?
I'm still. It's a question I sort of ask myself, but I think I wear two hats and I have one foot in each camp. So I work with a colleague and his company for 2 days a week in Brisbane, doing a lot of architectural work within his landscape architectural businesses. That's a friend of mine, David Hathley, and his company, V Design. Mm-hmm. We've known each other for many years and I work a lot with him in an architectural capacity. But for the remainder of the week and the weekend, I put on my artist hat and I paint and I do a lot of watercolors. I do a lot of art related work in that time. So
your chosen medium is watercolor.
Yes.
And
yes,
from the website I can see that you're an enthusiast.
Well, it's probably, I sort of look at it like it's, I'm trying to catch up for some reason. It's 25 years of what I'm sort of seeing now is trying to come full circle. I just see it as catch up. I see it like a second wind. Mm-hmm. I'm trying to really just get full on and just really submerged, or you know, in up to my neck if I can in that.
So to catch up in the sense also of,
I think I've been missing out on 25 years of painting. Because I always, I always wanted to be an artist. And I think it was at a time when I was 15 or 16 when I was, you know, we're going through high school. Mm-hmm. I had to make a choice, you know, as you do when you're going through high school, deciding what you want to do.
Yeah.
And I really wanted to be an artist back then. But, you know, many people, my parents, I suppose, were very vocal in that, but were saying, well, Stefan, you know, you can't really survive on just paintings and sketches and things. You know, it's not really something that you can turn into a worthwhile career. Mm-hmm. There's just no money in it. Mm-hmm. So I suppose I took that to heart and a bit and thought about it and said, well, what's the next best thing? Architecture.
Rio de Janeiro, zimno, ze stu owiec kocu zimno miną. Gdy wychylę nogę z wrzątku, zimno, gdy się w nocy pocę, potem zimno. Gdy cię nikt nie lubi, przykro, albo jak ty kogoś też ci zimno. Kto w piwnicy liczy monet milion, to mu w tym milionie będzie zimno. I gdyby tak w podwójnych porcjach nas pakowali od początku do końca i nie musielibyśmy szukać siebie i zamarzać. Psia kość w lecie. Thank you. parkiecie w parze ciepło, pośród grillowanych warzyw też to, gdy się ciała dwa ze sobą szczepią, to w tej sumie sumarum na pewno. Gdy mi mówisz miło, ciepło, albo jak odwrotnie tobie, wiem to. Gdy mi rękę zlepisz swoją ręką, oprócz lepko to nam będzie ciepło. I gdyby tak w podwójnych porcjach nas pakowali od początku do końca i nie musielibyśmy szukać siebie i zamarzać. I gdyby tak w podwójnych porcjach nas pakowali od początku do końca i nie musielibyśmy szukać siebie i zamarzać, i zamarzać, i zamarzać. Psia kość w lecie.
But I don't hear even a tinge of regret, I don't think.
Of stepping away from architecture, you mean?
No, stepping into architecture initially.
No, I think it's because it was still a creative outlet. I think I've always been a creative individual. I see design. I see three-dimensionality without, you know, I mean, it's a sort of an, I suppose art for me or creating architecture is one and the same thing in a way.
Some of your art that I have seen is of buildings, of architecture. And is that a sort of a happy medium somewhere for you? Or?
Well, even as an architect, even when I graduated as an architect, I was employed by a number of different companies. And the main thing that I focused on in all of these companies was the concept design end of the process. Mm-hmm. So instead of getting and following the project all the way through from concept, initial ideas, through to construction drawings and into building, whilst I knew how to do all of that, I really enjoyed the front end of it, which was doing a lot of the conceptual thinking and design work. Mm-hmm. So, and that included a lot of drawing, a lot of visualizing things for clients and really putting the ideas of what the client was thinking into visual terms. So drawing things in three dimensions, drawing pictures of what things looked like from all angles three dimensionally was something that came easy to me.
So when you're saying drawing, do I take it was actually drawing with a pencil or on a screen?
Both. I think back in the early 80s, the computer and the CAD software and anything to do with documenting and designing buildings was now starting to transition over to the computer, you know, in the early days, in the early 80s. But I never put down the pencil or the paintbrush, and it was just something that I was that became an additional, I suppose, an additional arrow in the quiver. So
you would present a client with a sketch of a building, and absolutely. You mentioned a paintbrush. You
sometimes it really came down to trying to portray whatever it was that was designed in the best possible light or in the best possible way of conveying to the client the ideas that you had in, at the time for the project. And sometimes they were computer renderings and often they were very fast sketches. It was really sort of a balance between what you had allowed and what was in the budget to do these things and really the shortest and most economical way to get the ideas in front of the client.
Good trip then, and perhaps when you're down here again or in Auckland, we'll have another talk.
Absolutely. Yeah. Look forward to it.
Thank you very much.
Thank you.
Thank you. Stefan.
To z cyklu Sławni Polacy. Dziękujemy za to spotkanie, Przemku.
Tak sobie słucham i tak sobie zazdroszczę. Zarówno Przemkowi, jak i Szczepanowi zazdroszczę akcentu. Mam wrażenie, że żeby tak pięknie, melodyjnie mówić, to trzeba urodzić się w danym kraju.
Czy tak istotnie jest? Co jest kluczem do prawidłowej wymowy? Czy będąc osobą dwu- i więcejęzyczną zachowujemy specyfikę charakterystyczną dla danego języka? A jeśli już decydujemy się na dwujęzyczność, to czy jest to, mówiąc najogólniej, zdrowe? I komu to służy? Razem z Niną Jańszczyk obalamy dziś mity i potwierdzamy fakty na temat multilingwizmu. Lepiej mniej czy więcej, jedno czy wielojęzyczność?
Kiedy ktoś miałby zdecydować, czy to ma być jedno czy wielojęzyczność, no i czy lepiej mniej czy więcej, myślę, że każdy by powiedział, no pewnie, że lepiej, żeby ktoś się posługiwał wieloma językami, przełączał się pomiędzy nimi, niż posługiwał się tylko jednym. Musimy pamiętać, że wielojęzyczność, chociaż ma bardzo, bardzo wiele zalet, wymaga bardzo wiele konsekwencji, wiąże się z wieloma wyzwaniami. Sama wielojęzyczność ma ogrom korzyści. To nie jest tylko korzyść ekonomiczna, że dziecko, które posługuje się kilkoma językami, szybciej nabywa inne języki, bo to rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy uczymy się kolejnego języka i kolejnego, które w pewnym sensie różnią się rzecz jasna od siebie, ale łatwiej takie zdolności językowe też nabywamy.
Czy multilingwizm jest osiągalny dla każdego, czy może tylko dla tych, którzy z więcej niż jednym językiem mieli styczność od pierwszych miesięcy życia?
Myślę, że trudniej jest nam uczyć się języka w momencie, kiedy już jesteśmy dorosłymi osobami, wtedy to jest zdecydowanie nauka języka jako obcego. Czyli gdzieś tam ten nasz dodatek i nie do końca wiem, czy dobrze by było określić to jako multilingwizm, który wiąże się stricte z wychowaniem w kilku różnych językach. Także myślę, że jeżeli zechcemy, każdy z nas może się uczyć obcego języka, natomiast zdecydowanie im wcześniej zaczynamy, tym rzeczywiście łatwiej jest nam te języki nabywać.
Czasem napotykam na opinię, że dwujęzyczność dzieci ma szkodliwy wpływ na ich rozwój poznawczy i językowy, przez co gorzej się uczą. Prawda to czy fałsz?
To jest akurat absolutna bzdura. I jest wiele mitów dotyczących wielojęzyczności, związanych od naprawdę takich, że dziecko moje będzie się jąkać, jeśli będzie mówić w wielu językach, będzie się plenić. A najbardziej popularny to jest taki, że mowa mojego dziecka będzie opóźniona, albo że dzieci, które posługują się wieloma językami, czy też żyją w innym kraju, gdzie nabywają drugi język właśnie na zasadzie tej wielojęzyczności, czy symultanicznej, czy sekwencyjnej, będą miały opóźnienia w rozwoju mowy. Drodzy Państwo, musimy pamiętać o tym, że opóźnienie w rozwoju mowy, czy też alea prolongata, ten termin odnosi się do opóźnionego dojrzewania struktur korowych naszego mózgu, więc to nie jest stricte związane z tym, że my występujemy na terenie kraju, jakiegoś kraju zagranicznego, kraju obcego pochodzenia, tylko stricte z możliwościami percepcyjnymi, z możliwościami przetwarzania przez strukturę korową nowych informacji. Stąd powiedziałabym, że wtedy niezależnie od tego, czy dziecko, czy mowa dziecka rozwija się tylko w Polsce, czy też rozwija się poza obszarami kraju, to jeżeli dziecko ma opóźnienie w rozwoju mowy, to jest bzdurą, że ma na to wpływ to, że mieszka w kraju na przykład anglojęzycznym. A druga rzecz jeszcze jest taka, do której też należy się odnieść, to, że bardzo często mowa dziecka przyjmuje się, że rozwija się do 7 roku życia. Że taki pełny system językowy dziecko rozwija do tego 7 roku życia, czyli do 8 lat, tak? No bo jak dziecko ma 3 miesiące, no to traktujemy, że to jest pierwszy rok życia, tak? Kiedy rozwija swoją mowę. Więc musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy nawet wyjedziemy do obcego kraju, zanim dziecko jeszcze pójdzie do szkoły, no to już w bardzo dużym stopniu ten system językowy jest rozwinięty z tego względu, że posługujemy się tym językiem polskim w domu.
Badania pokazują, że dzieci dwujęzyczne, zwłaszcza w pierwszych latach życia, mogą zmagać się z większymi problemami związanymi z psychomotoryką. Dlaczego tak się dzieje?
Było takie badanie przeprowadzone w Szwecji. Chyba nawet około 90% dzieci, o ile dobrze pamiętam, było ocenionych przez pielęgniarki, które się tymi dziećmi zajmowały. I one same, po prostu pielęgniarki, uważały, że ten rozwój języka był nieco wolniejszy u tych dzieci dwujęzycznych, a badanie było przeprowadzone na pewno wśród dzieci około 30 miesiąca, 30 chyba do 40 miesiąca życia. I pielęgniarki zaobserwowały, że u tych dzieci dwujęzycznych rozwój języka był nie tylko nieco wolniejszy, ale zauważyły, że te dzieci mają, charakteryzuje taka mniejsza pewność siebie i że ona prawdopodobnie wynika właśnie z tego niższego poziomu kompetencji językowych. I w związku z tym można byłoby tylko tak domniemywać, że wielojęzyczność w tych pierwszych latach życia może powodować problemy związane z psychomotoryką, więc ze zdolnością zapisywania tych rzeczy. Natomiast my pamiętajmy, że na podstawie wielu, wielu badań to jest tak naprawdę to, że dwujęzyczność przyczynia się do jakichś opóźnień w rozwoju mowy czy do trudności w czytaniu i pisaniu, to jest naprawdę mit. I teraz musimy też pamiętać, że jest coś takiego jak kreatywność językowa, czyli to, że rodzice bardzo często się boją, no ale moje dziecko zacznie mieszać języki. Dziecko nabywające albo uczące się jakby tylko jednego języka, jakby nabywające swój pierwszy prymarny język, ma także kreatywność językową i tworzy swoje własne, cudowne neologizmy. Na przykład ja byłam zachwycona pojęciem pieszczoszyca, stworzonym przez siedmiolatkę i ona powie, i kiedy się zapytałam, jak ona definiuje, co to jest ta pieszczoszyca, no to powiedziano, to jest kobieta pieszczoszek. Z kolei, albo na przykład zagiętki. Pytam się, co to są zagiętki? No to dzieci odpowiadają radośnie, no zagiętki, no to co się zagina? Noga idzie tutaj do dołu, po ziemi, tu się zagina. No to zagiętki to co to jest? No stopy. Stąd pamiętajmy, że dzieci na etapie nabywania dwóch języków naturalnie będą te języki ze sobą porównywać, zestawiać, zauważać te różnice, będą popełniać błędy, będą się posługiwać różnymi słowami. Sentencje wypełnione słowami angielskimi mogą podkoloryzować jakimiś elementami języka polskiego. Stąd te struktury na etapie nabywania języka, to jest naturalne, że one mogą być chaotyczne, że te dzieci będą eksperymentować z językiem, że będą się nim bawić.
Dziewczyny, przerwę wam. Mam dla was mistrzowski popis multilingwizmu. W tej piosence usłyszycie 25 różnych języków. Da się? Da się. I to w niecałe 4 minuty.
The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Der Wind erheult so wie der Sturm ganz tief in mir. Het wird night te veel, hoop mijn best ook dit. Wer an Damen ting like ein Jet.
Mandero, t'aiuto che sarà. oglądasz co TikToka, on eats me.
Czyli dwujęzyczne dzieci miewają problemy związane z opóźnieniem mowy oraz mogą spotykać się z trudnościami w zakresie pisania i czytania. Jednakże te problemy mijają z czasem, rozumiem.
Muszę powiedzieć, że takie wprowadzenie w ten drugi język może być, dla każdego z nas w ogóle jest, w pewien sposób dezorientujący. No powiedzmy, że nie znamy jakiegoś języka, jedziemy do obcego kraju i nagle słyszymy coś obcego i trzeba się dogadać. No to rzeczywiście gdzieś pojawia się to zdarzenie i rzeczywiście takie opóźnienia delikatne mogą się pojawiać, natomiast one jakby nie powodują opóźnień, tak zwanego opóźnionego rozwoju mowy, tylko po prostu są delikatne przesunięcia w tym na poziomu jakby nabywania tego języka, czyli tego, jak szybko ten język przyswajamy. Natomiast nawet jeżeli uwzględnimy te przesunięcia w posługiwaniu się jednym i drugim językiem, to i tak na dalszym etapie te różnice są bardzo szybko nadrabiane. Czyli dzieci, które do tej pory posługiwały się językiem polskim, idą do żłobka, do przedszkola angielskiego, muszą się komunikować, w związku z czym ten język dominujący w społeczeństwie, ten język angielski zostanie przez nich bardzo szybko nabyty, a język dziedziczony jest często wypierany. I to od nas, od rodziców zależy, czy my rzeczywiście chcemy, by dziecko kontynuowało posługiwanie się tym językiem i miało tą zdolność w posługiwaniu się językiem polskim, czyli naszym językiem dziedziczonym. Dlatego, że jeżeli my sami zrezygnujemy z posługiwania się tym językiem, to nie ma wątpliwości, że te dzieci od razu wybiorą język angielski. Pamiętajmy też, że wielojęzyczność niesie ze sobą cały ogrom nie tylko konsekwencji, ale właśnie tych wyzwań, o których mówiłam na początku. Dlatego, że to nie jest takie proste konsekwentnie mówić, kiedy jesteśmy w tym obcym środowisku, do dziecka w swoim języku, zwłaszcza kiedy mamy przykładowo rodzinę trzyjęzyczną, czyli na przykład właśnie tego ojca Włocha, matkę Polkę z dziećmi czy z dzieckiem, które wychowują się w środowisku anglojęzycznym. Zatem istnieje w ogóle taka najbardziej podstawowa zasada. Jeżeli chcemy, by dziecko mówiło w wielu językach i by nabywało ten nasz język dziedziczony, podstawowa zasada to jest mówić do dziecka zawsze we własnym języku. Przekazanie naszego własnego języka dziecku jest szalenie ważne, stąd wykorzystanie języka w naszej własnej relacji powinno być naszym priorytetem, po to, żebyśmy sami mogli tą relację tworzyć, rozwijać. Zatem, drodzy Państwo, rozmawiajmy nie tylko z innym rodzicem na temat naszej relacji, nie tylko z naszym dzieckiem na temat relacji, ale nawet w tych sytuacjach, w których czujemy się niepewnie, to wszystko jest poparte, jakby opiera się na umiejętności rozmawiania z tą drugą osobą, czyli to nie jest wstyd mówić w języku polskim, kiedy jesteśmy w jakimkolwiek innym kraju i to nie jest nic niewygodnego i nie dawajmy naszym dzieciom odczuć, że którykolwiek z języków, zwłaszcza ten język dominujący, jest jakkolwiek górujący, ważniejszy od naszego własnego języka.
Ten punkt na ziemi wyznaczyli razem. Było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida marzeń. Pomyślał ktoś, a potem ciszę przeciął krzyk.
Wybudujemy wieżę, 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 wieżę. Choć różne słowa, różny kolor skór. Tylko znaleźć w pozaziemskiej sferze.
Gdzie szczyty gór?
Gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć.
Schody do raju.
Ja im chciał tam być i amen.
Ludzie bez kraju.
Bezimienni konstruktor.
Живем мы в разных странах света.
кому-то мил Зюдвест, кому-то мил Нордост. И все ж навеки стала башня эта мечтой всех тех, кто как миной от света звезд. Давайте строить вместе с Богом, с Богом. Речь любая будет нам ясна, ясна, когда мы все стремлений чистом и высоко. Придет черед и тех высот, где, может, Бог нам поднимет усталым оком.
Вместе не страшно, где же друг?
As we will build a tower, a million people all rising one by one,
a million colors dancing all together, a million hearts and hands all reaching for the sun.
We'll build a million tower, tower to the heavens,
reaching together.
Opłaca się być dwujęzycznym. Rodzice w was siła i mądrość. Wiecie, co robić, by ułatwić dziecku start w dorosłe życie?
Podobnie jest ze szkołą, ale nie będę uprzedzać faktów. Martyna Wala teraz i jej mali dorośli. O czym dziś?
Chyba wszyscy pamiętamy, kiedy szkolny dzwonek wyznaczał nasz rytm dnia, a czas na lekcjach stawał się relatywny. Jedne lekcje przemijały jak za sprawą czarodziejskiej różdżki, inne ciągnęły się niemal w nieskończoność. Szkoła, bo o niej dzisiaj mowa, przywołuje na myśl różne wspomnienia. Radości, rozterki, przyjaźnie, sprawdzianowe stresy i pierwsze miłości. Jedno jest pewne, bez niej nasze dzieciństwo nie byłoby takie same. Dzisiaj moi specjaliści od szkolnych spraw, Rok i Sebastian, postarają się odpowiedzieć na kilka nurtujących mnie pytań. Cześć chłopaki, witajcie w przedostatni dzień wakacji.
Cześć. Cześć, witam.
Jaki będzie wasz powrót do szkoły? Przyjemny, trudny?
Przyjemny i trudny, bo mam inną nauczycielkę.
A czy stresujecie się pierwszym dniem po wakacjach?
Nie, ale wolałbym zostać w domu.
Stresujesz się, Roch?
Nie, ja wolałbym zostać w domu jak Sebastian.
Ale przecież wakacje trwały prawie 2 miesiące. Nie tęskniliście ani trochę?
Za szkołą? No, troszkę.
Trochę.
Troszkę.
Trochę.
Za czym najbardziej?
Spotykam się z kolegami.
Ja też.
najbardziej za kolegami,
tak naprawdę tylko za kolegami.
Powiedzcie mi, czy wy lubicie szkołę, czy uważacie, że mogłoby jej nie być? Co myślisz, Roch?
Tak.
Ja bardzo...
Chcę, żeby jej nie było, ale też chcę, żeby była.
No, lepiej by było robić ciągle jakieś głupoty i być w domu, ale dla mnie, ale szkoła nam też daje dużo nauki, bo inaczej byłbym głąbem.
Czyli szkołę jednak da się lubić.
No.
Dlaczego szkoła jest ważna nawet dla tych, co jej nie lubią?
Dlatego,
bo uczy.
Dlatego, że uczy i w przyszłości możesz sobie poradzić albo nie, jeżeli nie pójdziesz do szkoły.
Czyli uczy nas czego, Sebastian?
Wszystkiego.
Wszystkiego, co będzie w przeszłości.
A co mogłoby to być?
Matematyka.
Czytanie, pisanie.
Wszystko. Wszystko, co jest w szkole.
Rodzice nie dają dzieciom wyboru. Dzieci muszą chodzić do szkoły. Myślicie, że mają w tym jakiś interes?
No, niektóre tak, niektóre nie.
Chcą, żeby poradziliśmy sobie, jak byliśmy by starsi. I żeby oni poszli do pracy, nie musieliśmy by latać w kółko koło domu i oni na nas patrzeć.
Czyli szkoła was troszeczkę usamodzielnia też.
Bardzo.
Ciekawią mnie podobieństwa i różnice między szkołami w Nowej Zelandii i w innych krajach. A wy, mimo waszego młodego wieku, macie już spore doświadczenie, ucząc się w różnych szkołach. Czy mógłbyś, Sebastian, w kilku zdaniach opisać szkołę nowozelandzką?
Bardziej zabawna i jest, są placu zabaw i jest bardziej taka, że nie masz stresu i nie ma sprawdzianów. No są, ale na czas 20 plus 30, 30 plus toś tam, 100 plus toś tam, takie proste, ale na czas.
A jaka jest szkoła w Polsce?
Straszna, dlatego że codziennie są sprawdziany od 5 klasy. Dlatego, że mamy 13 nauczycieli i w każdy dzień mamy innych nauczycieli i w każdą godzinę i mamy inne nauczycieli i każdy wymaga czegoś i musisz codziennie się uczyć i codziennie masz wtedy sprawdzian, bo każdy nauczyciel wymaga czegoś, co chce.
Ty rok chodziłeś do szkoły w Japonii i w Niemczech. Czy widzisz jakieś różnice między szkołami tam, a w Nowej Zelandii?
W Niemczech to jakby był jeden plac zabaw na calutkiej szkoły i w Japonii cała szkoła była takim jednym wielkim apartamentem.
A jakie mieliście lekcje? Inne niż tutaj.
Takie są. Gorsze troszkę. W Japonii miałem taką panią, która... krzyczała na nas to kilka minut.
No w Polsce to co kilka minut chodziliśmy do dyrektora.
Ty?
Nie, ja, koledzy, dlatego że wszyscy są niegrzeczni.
A twoi koledzy jacy byli?
Fajni, w Japonii miałem fajniejszych niż w Monachium.
Sebastian, czy jest twoim zdaniem coś, czego szkoła w Nowej Zelandii, ta do której chodzisz teraz, mogłaby się nauczyć od twojej szkoły w Polsce?
Pasowałoby odwrotnie.
A ty, Roch, myślisz, że czego mogłaby się nauczyć szkoła w Nowej Zelandii od szkół, w których byłeś w Niemczech i w Japonii?
Niczego.
Przejdźmy do szkolnej rutyny. Jak wygląda dzień ucznia w szkole nowozelandzkiej?
Wstajesz rano, ubierasz się w jakieś garniturki u nas i później idziesz na bus, zawiezie cię do szkoły, uczysz się 8 godzin, później wracasz do domu i się przebierasz, myjesz się, jesz kolację i...
I następny dzień i to samo.
I no.
Ciekawi mnie, czy ciężko odnaleźć się w szkole nowozelandzkiej jako obcokrajowiec.
Trochę.
Jak?
Nie było za wielkiego problemu.
Ale jak się nie zna w ogóle angielski?
Ja w ogóle nie znam. Ja znam tylko hello albo apple.
I jak poradziłeś sobie z językiem, Sebastian?
Dobrze. Podsłuchiwałem. I oni pokazują, na przykład widzę, jak oni gadają ze sobą i na przykład pokazują na drzewo, to jakby słyszałem, że mówi tree i pokazuje tam.
I jak porozumiałeś się z kolegami i z nauczycielami bez znajomości angielskiego?
Ja kartki rysowałem.
I rozumieli cię?
No.
A nie czułeś się początkowo obco i nieswojo wśród innych kolegów?
Mało.
Wśród nowych kolegów?
Mało.
Roch, ty miałeś szczęście wychowywać się w bardziej dwujęzycznym środowisku. Swoją edukację w ogóle rozpocząłeś po angielsku, prawda?
Poszedłem do przedszkola w Warszawie.
Anglojęzycznego.
I poszedłem później do Monachium. Nie znałem ani jednego słowa po angielsku.
I jak ty się nauczyłeś? Miałeś na to jakiś sposób?
Mama mi pomagała, i tata, i koledzy.
Jak teraz czujesz się z angielskim?
Dobrze. Umiem.
A powiedz mi, czy widzisz jakieś plusy tego, że tak wcześniej zacząłeś uczyć się języka?
Tak. Dlatego, że tym jesteś starszy, tym bardziej nie możesz zapamiętać.
Czego, chłopcy, życzyć wam na nowy rok szkolny?
Wakacji.
Fajnych kolegów.
Fajnych kolegów i... i tej nauki na żaglówkach.
Dobrze, w takim razie życzę wam fajnych kolegów, szybkich przyszłych wakacji, nauki na żaglówkach i dużo, dużo zaangażowania i ciekawych tematów w szkole. Dziękuję za spotkanie i widzimy się za miesiąc.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Pa, pa.
Pa, pa, ta, ta, ta.
Będzie dobrze, chłopaki, a na pewno bezstresowo. W końcu mieszkamy w jednym z bardziej zrelaksowanych krajów na świecie, a nowozelandzki system stawia na feedback, coaching i mentoring, autorefleksję i pracę zespołową.
Dzieci zwyczajnie nie mogą czuć się tutaj źle, zatem chłopcy, jesteście we właściwym miejscu.
I tym pozytywnym akcentem kończymy.
Pamiętajcie o naszym adresie mailowym halotupolska@gmail.com, facebookowym profilu halotupolska. Wrzucajcie propozycje tematów i gości.
Jesteśmy do waszej dyspozycji zawsze. Machamy do was, żegnając się dziś, i zapraszamy na kolejne wydanie 7 marca.
A następną audycję dedykujemy kobietom. Creme de la creme.
Już czuję się specjalnie, ale będzie na pewno specjalnie i wyjątkowo, czyli jak zawsze, bo zawsze staramy się, by tak było.
Dawid Ramadan.
Violetta Wrasowicz-Madej. Dziękujemy i do usłyszenia.
To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic.
Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubiej gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści i krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie, kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziemi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak długie i długie, a za co tak myśli i skubie, i tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic, nie ma już nic, nic, nic.
City on air, online.